Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska. Proszę Państwa, o zmianach w prawie pracy dzisiaj będziemy rozmawiać. Tych zmian sporo już weszło w życie, ale o najważniejszych z nich. A moim gościem jest pan radca prawny Karol Kulik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od kontroli trzeźwości. Co tutaj się zmieniło i czego się możemy spodziewać?
Dodam jeszcze, że oprócz kontroli trzeźwości, od której żeśmy tu zaczęli, te przepisy nowelizujące kodeks pracy wprowadziły również możliwość przeprowadzania weryfikacji występowania w organizmie środków o działaniu podobnym do alkoholu, czyli mówiąc kolokwialnie środków narkotycznych, których obecność w organizmie pracodawca będzie mógł weryfikować.
Czy to jest tak, że pracownik może się nie zgodzić na badanie trzeźwości, czy na badanie na obecność tych środków?
Jeżeli pracodawca wprowadzi w zakładzie pracy kontrolę trzeźwości, bo aby taką kontrolę przeprowadzać wcześniej, musi uregulować możliwość jej przeprowadzania w zakładowych źródłach prawa pracy, czyli albo w regulaminie pracy, albo w układzie zbiorowym, albo w obwieszczeniu wydawanym przez siebie. Jeżeli takie przepisy w zakładzie pracy zostaną wprowadzone, pracownik nie ma możliwości odmówić poddania się kontroli. Jeżeli takiej kontroli odmówi, pracodawca może nie dopuścić go do pracy, pozbawiając go jednocześnie wynagrodzenia za ten okres, kiedy nie będzie wykonywał pracy. Mało tego, pracodawca może zażądać przeprowadzenia badania przez policję i pracownik również ma obowiązek poddania się takiemu badaniu. Jeśli pracownik nie chciałby się poddać badaniu, nawet przeprowadzonemu przez policję, to ma obowiązek na żądanie policji poddania się badaniu krwi.
Czy to jest tak, że pracodawca może od tak losowo danego dnia przeprowadzać to badanie trzeźwości profilaktycznie trochę, czy to raczej w takich sytuacjach, kiedy podejrzewa, że pracownik jest pod wpływem alkoholu albo środków odurzających?
Właśnie główna różnica polega na tym, że do tej pory pracodawcy przeprowadzali kontrolę wtedy, kiedy mieli podejrzenie, że pracownik może znajdować się pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Teraz pracodawca w swoich przepisach zakładowych będzie regulował grupy pracowników, które będą poddawane badaniu trzeźwości, ale również czas i częstotliwość tego badania, więc badania, czy to na obecność alkoholu, czy substancji działających podobnie do alkoholu, będą mogły być przeprowadzane prewencyjnie, nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.
Czy od momentu wejścia w życie tych zmian pracownicy, a także nowo zatrudnieni pracownicy będą musieli być poinformowani o tym, w jaki sposób w danym miejscu pracy te kontrole są przeprowadzane?
Tak, wprowadzając regulacje zakładowe dotyczące kontroli trzeźwości, zanim one zaczną obowiązywać w zakładzie pracy, pracodawca musi ogłosić te regulacje, jeszcze zachowując tak zwane vacatio legis dwutygodniowe i dopiero po poinformowaniu pracowników o tym, że u pracodawcy będą kontrole trzeźwości przeprowadzane, pracodawca może te kontrole prowadzić.
Co z RODO? No bo to jest ta ochrona danych osobowych, to jest coś, co najczęściej powstrzymuje różne działania, jak w przypadku tej kontroli trzeźwości.
W przypadku kontroli trzeźwości najistotniejszą informacją i dla pracodawcy, ale też pracownika, będzie stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, czyli informacja wskazująca na to, że pracownik naruszył prawo. Jeżeli pracodawca stwierdzi występowanie w organizmie pracownika alkoholu albo substancji działającej podobnie do alkoholu, to taką informację, sporządzając protokół po takiej kontroli, informacja taka będzie trafiała do akt osobowych pracownika z datą przeprowadzania badania, z godziną przeprowadzenia tego badania, z informacjami, kto to badanie przeprowadził, jakim urządzeniem. I taka informacja generalnie będzie przechowywana w aktach osobowych przez okres jednego roku. Do tego pracodawca może jeszcze pociągnąć pracownika do odpowiedzialności porządkowej za naruszenie obowiązku trzeźwości. Wówczas obok tego protokołu z kontroli może znajdować się informacja o zastosowaniu kary porządkowej z karą pieniężną włącznie.
Te zmiany weszły w życie 21 lutego. Od 7 kwietnia tego roku wejdą w życie zmiany dotyczące także pracy zdalnej. Jakie tutaj są największe zmiany, czy to, co nas może zaskoczyć?
Na początku COVID-u ustawodawca wprowadził szybko proste przepisy dotyczące pracy zdalnej. Proste, ale też bardzo ogólne, bo sprowadzały one się wyłącznie do tego, że pracodawca mógł zobowiązać pracowników do wykonywania pracy w formie zdalnej. Obecnie widzimy, że ustawodawca znacząco rozszerzył zakres tych przepisów, a one sprowadzają się do kilku punktów, które do tej pory były nieuregulowane. Jednym z najważniejszych punktów była kwestia BHP-owska, Mam tutaj na myśli wymogi dotyczące chociażby biurka, krzesła biurowego, monitoru, oświetlenia, samego pomieszczenia, pomieszczeń sanitarnych i tak dalej. To nie było uregulowane, bo dotychczas z tak powszechną pracą zdalną nie mieliśmy do czynienia. Teraz ustawodawca uregulował to w ten sposób, że oczywiście obciążył pracodawców obowiązkiem zapewnienia warunków BHP-owskich w takim zakresie, który mogą zrealizować. To znaczy, to pracodawca będzie ponosił, czy powinien ponosić koszty wyposażenia miejsca pracy pracownika, czy to właśnie w biurko, czy w krzesło, czy w sprzęt konieczny, niezbędny do wykonywania pracy zdalnej. Bo jeżeli pracownik takiego sprzętu sam nie posiada, no to pracodawca musi mu ten sprzęt dostarczyć, bo nie można zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnej, jeżeli ten wcześniej nie oświadczy, że jego miejsce pracy w domu czy w innym miejscu, które pracownik wskaże, spełnia te warunki BHP-owskie. To też nie jest tak, że pracodawcy będą mieć obowiązek w przypadku każdego pracownika pracującego zdalnie zakupienia mu biurka albo krzesła, bo pierwsza sytuacja może być taka, że pracownik taki sprzęt w domu posiada i spełnia on wymagania BHP-owskie. Alternatywnie do zakupu przez pracodawcę tych dodatkowych krzeseł czy biurek, żeby zapewnić wyposażenie pracownikom, będzie kompensowanie pracownikowi kosztów, które ten poniósł albo ponosi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej na zasadzie wypłaty ekwiwalentu za korzystanie przez pracodawcę ze sprzętu pracownika. Czyli przykładowo pracownik, który ma w domu biurko, ma w domu krzesło, ma swój komputer, nie potrzebuje od pracodawcy w zasadzie niczego poza zgodą na pracę zdalną, będzie mógł taką pracę wykonywać, ale jednocześnie pracodawca będzie zobowiązany do tego, żeby wypłacać pracownikowi ekwiwalent za korzystanie z jego sprzętu, który się zużywa. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia kompensaty za wykorzystanie energii, no i internetu.
Zasady BHP to jest jedna zmiana, kolejna.
Kolejna zmiana polega na tym, że obecnie pracownicy w pewnych sytuacjach będą mogli sami wnioskować o wykonywanie pracy w formie zdalnej, a pracodawca w pewnych okolicznościach będzie miał obowiązek wyrazić zgodę na taką pracę uelastyczniającą wykonywanie pracy przez pracowników. Mam tutaj na myśli, głównie dotyczy to sytuacji pracowników w ciąży, pracowników wychowujących małoletnie dziecko, ale też pracowników wychowujących dziecko niepełnosprawne. To są przykłady, kiedy pracownik będzie mógł żądać wyrażenia zgody na pracę zdalną i pracodawca, o ile nie będzie obiektywnych przeszkód w wyrażeniu takiej zgody, będzie musiał się na taką pracę zdalną zgodzić.
Jeśli bylibyśmy zainteresowani szczegółami, to gdzie, do jakiego dokumentu warto spojrzeć?
Pracodawca, chcąc stosować pracę zdalną u siebie w zakładzie, będzie musiał uregulować zasady jej wykonywania bądź w regulaminie pracy, bądź w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. To są dokumenty znane prawu pracy, regulujące właśnie organizację pracy, ale też będące dla pracowników źródłem informacji na temat tego, jak wygląda praca u danego pracodawcy. Bez takich dokumentów regulujących zasady pracy zdalnej pracodawca tej pracy stosować nie będzie mógł, no chyba, że porozumie się z indywidualnym pracownikiem, bo takie sytuacje również mogą mieć miejsce. Innymi słowy, pracodawca może nie regulować ogólnie dla całego zakładu pracy zdalnej, bo może nie mieć takiej potrzeby, natomiast z każdym indywidualnym pracownikiem może porozumieć się co do tego, że ten będzie wykonywał pracę z domu i na jakich zasadach.
Tu rodzi się także pytanie dotyczące takich umów, które mówią o zadaniowym systemie pracy albo nienormowanym czasie pracy. Czasem takiego sformułowania używamy, które dotyczy na przykład pracy na wyższych uczelniach, gdzie pracownicy naukowi przychodzą tylko na określone wykłady, a pracę naukową wykonują albo w laboratoriach, albo w czytelniach, albo w bibliotekach, albo w domu. Czy te zmiany dotyczące pracy zdalnej tych umów też dotyczą i czy tacy pracownicy też muszą specjalnie prosić o pozwolenie na pracę zdalną?
Regulacje dotyczące pracy zdalnej dotyczą wszystkich pracowników. Oczywiście o ile pracodawca wprowadzi te regulacje u siebie w regulaminie pracy czy w porozumieniu z przedstawicielami. Natomiast poruszyła tutaj pani tematy, które w zasadzie biegną równolegle wobec siebie. To znaczy zadaniowy system czasu pracy czy ten wspomniany system nienormowany, którego notabene nie ma czegoś takiego w prawie pracy jak nienormowany czas pracy. Jest to pojęcie potoczne, ale w przypadku każdej pracy, nawet pracy czy to naukowców, czy dziennikarzy, normy pracy obowiązują. Normy czasu pracy, czyli te 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo. Więc wobec tego w przypadku tych różnych grup, które dotychczas wykonywały pracę ze względu na rodzaj tej pracy dość specyficzny, to znaczy z dużym elementem takiej swobody w zakresie wyboru miejsca pracy, to tu się niewiele zmieni, dlatego że sensem pracy zdalnej jest to, że przy pracy zdalnej pracownik wskazuje miejsce, gdzie będzie wykonywał pracę, musi to miejsce być zaakceptowane przez pracodawcę, natomiast to pracownik deklaruje, skąd będzie wykonywał pracę, to może być miejsce zamieszkania, natomiast wcale nie musi. Pamiętamy też, że pracownik nie ma zupełnej swobody w zakresie chociażby wyjazdu za granicę, bo wtedy komplikują się sprawy podatkowe, ubezpieczeniowe, ale to jest jakby temat odrębny. A wracając do tej kwestii, o której pani wspomniała, to jest praca zdalna versus zadaniowy system czasu pracy. Wpływ tych nowych regulacji na pracę zadaniową będzie niewielki, bowiem dotychczasowa praca zadaniowa wynikała z rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników, na przykład dziennikarzy, a tutaj oczywiście stan faktyczny się nie zmienił, więc przepisy będą, jeśli będą miały zastosowanie, to w niewielkim zakresie.
O zmianach w prawie pracy, niektórych z nich dziś rozmawialiśmy. Gościem Radia Kraków był radca prawny Karol Kulik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.